10 minut po godzinie 20 słuchają Państwo magazynu Między Nami Zwierzętami. Mogę chyba tak powiedzieć, że wszystko zaczęło się od zaniedbania, którego dopuścił się właściciel pierwotnie niewielkiego stada krów, które zostawione samopas pasło się na łąkach rolników gminy Deszczno, rozmnażało się pomiędzy sobą i żyło w rytmie natury, dopóki urzędnicy nie upomnieli się o to stado. Od kiedy decyzja o wybiciu stada stała się realna, wiele organizacji przystąpiło do negocjacji z urzędnikami o ocalenie krów. No i krowy właściwie stały się teraz takim symbolem walki o prawa zwierząt. W studio Izabela Kwiatkowska, prezes Biura Ochrony Zwierząt, które weszło w posiadanie stada krów, przepraszam, z gminy Deszczno.
Tak, jeszcze do tej pory w to nie wierzę, ale tak jest. Dobry wieczór.
Tomasz Turowski, filozof broniący praw zwierząt z Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dobry wieczór Państwu.
Doktor inżynier Roman Frankowski, zastępca dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Dobry wieczór Państwu.
I przez telefon jest z nami pan Witold Bieszkę, gospodarstwo rolne, rezerwat Czarnocin.
Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry.
Dobry.
Tak tutaj w kuluarach nazywamy pana wybawcą krów. Czy panu się taka podoba ta rola?
Terminologia. No ciężko tu mówić o roli wybawcy. Ja, że tak powiem, zostałem w tą całą historię wplątany przez przypadek. Ponieważ mam swoje krowy, mam tam cztery ekstensywne rasy, to jest Angus, to jest szkocki Highland, to jest Galloway i to jest Sellers. No i zadzwoniła do mnie pani Iwona Krępic z gminy Stepnica, która robi takie wycieczki dla turystów, którzy są fanami fotografowania dzikiej przyrody. I mówi: panie Witku, czy pan słyszy o tych krowach? Ja mówię: jakich krowach? No bo tu chcą zabić jakieś krowy, chcą zutylizować krowy. Ja mówię: gdzie, co, jak? No i dostałem linka. Żona tam się skontaktowała z panią Magdaleną Nowak z Arki dla Zwierząt. Pani Magdalena naświetliła temat. Ja mówię: no dobrze, no to spróbujmy coś tutaj robić. I czy mam kontynuować?
Tak. Tak, słuchamy.
Spróbujmy coś tutaj robić. No i zacząłem myśleć, jak to ugryźć. Wiedziałem, że te krowy nie mają kolczyków i nie mają paszportów. Więc żeby, że tak powiem, przełamać ten diabelski krąg, no bo trzeba było podjąć jakieś decyzje, od czego zacząć. Zadzwoniłem, zbadałem najpierw, spytałem się firm, które produkują kolczyki dla bydła, czy zrobiłyby mi kolczyki od porządkowe. Numery od 1 do 186, tak jak ile jest tych krów. Tak, oczywiście, nie ma problemu. Jaki koszt? No to tam jakieś grosze. I zadzwoniłem do pani doktor powiatowej, pani Edyty Siwickiej i mówię, żeby zacząć od zbadania tych krów. A jak pan to sobie wyobraża? Ja mówię, żeby założyć takie prowizoryczne kolczyki, które będą służyły tylko do pobrania tej krwi. No pani doktor się tam zdenerwowała. Ja mówię: spokojnie, proszę mnie posłuchać do końca. Założymy te kolczyki, żebyśmy mieli jasność, która krowa tam ewentualnie jest chora w tym całym stadzie z chorób zwalczanych z urzędu, czyli bruceloza, białaczka, gruźlica. Dobrze, niech mi pan to napisze na pismo przyśle. Dostałem takie pismo 3 tygodnie temu. Dostałem odpowiedź, ale to już nie była ta rozsądna pani doktor, to pewnie pisał jakiś prawnik, że tam się muszą trzymać w granicach prawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo paragrafów, połowy z tego nie rozumiałem. No ale w czym jest rzecz? No trzeba po prostu te krowy prowizorycznie zakolczykować, zbadać i wtedy podjąć jakieś decyzje, albo w te, albo we w te. Jakieś dobre 2 tygodnie temu pojechałem tam na te łąki. do tych aktywistów i mówię, słuchajcie ludzie, sprawa wygląda następująco. Te krowy trzeba zbadać, na to się upieramy. Ale jeżeli te krowy są chore, to tych krów nic nie uratuje. Przepisy stanowią jasno, Polska jest w Unii i przepisy muszą być egzekwowane. Czy wy mi możecie to obiecać? Tak? Jasna sprawa. No i na tym stanęło. I mówię, no żeby jeszcze spróbowali dotrzeć do czynników decyzyjnych, bo z tego to powiedzmy w skrócie zamieszania, które oni tam robią, to nic nie wynika, bo nie posuwamy się do przodu. Ja mówię, najpierw musi być jakaś wola polityczna, żeby chcieć te krowy uratować, a potem pomyśleć, jak to zrobić i starać się wpierw je zbadać. Wczoraj byłem u swojego lekarza powiatowego. Wezwał mnie pan doktor Czerwiński, lekarz powiatowy w Nowogardzie. Złożyłem oświadczenie, że dopóki te krowy nie są zbadane, to ja tych krów z Deszczna nie wezmę. To jest logiczne. Ja mam swoich krów mam dużo i robię nieraz szalone rzeczy, natomiast nie jestem samobójcą i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby moje czystorasowe krowy miały styczność tam z jakimiś osobnikami które noszą jakieś choroby zwalczane z urzędu. Napisałem takie pismo, bo już zaczęły krążyć jakieś legendy, że ja tam się wycofałem. Ja się nie wycofuję. Podtrzymuje swoją wolę, ale...
No nie były legendy, to sam minister rolnictwa powiedział.
Panie Witoldzie, za momencik do tej rozmowy wrócimy. Teraz chciałabym, żeby Izabela Kwiatkowska, która jest prezesem, szefem Biura Ochrony Zwierząt, które weszło w posiadanie tych krów. Iza, gdybyś mogła opowiedzieć, bo wydaje mi się, że my chyba wszyscy mamy taki chaos informacyjny. Nie wiemy tak naprawdę, kto jest dalej właścicielem, czy zmienił się właściciel, co zostało ustalone. Bo tutaj też wcześniej, kiedy z panem Witoldem rozmawiałam, to pan też stwierdził, że no jest jakby brakuje jednego ośrodka, jak to pan się wyraził, decyzyjnego. Prawda, żeby ktoś po prostu postanowił coś w tej sprawie, bo właściwie wygląda to tak, że ty byłaś wczoraj w Gorzowie, ktoś pisze jakieś oświadczenia, tutaj pan Tomasz też dzwonił. I pytał właściwie, jak ta sprawa w tej chwili wygląda, bo ona się zmienia praktycznie, można powiedzieć, z dnia na dzień.
Dlatego, że tym, co zrobiliśmy w niedzielę, czyli ogłosiliśmy, że jesteśmy, to znaczy myśmy to właściwie już zrobili w piątek, z tym, że wszyscy dowiedzieli się o tym w niedzielę, że weszliśmy w posiadanie tego stada. I to spowodowało totalną rewolucję i jakby zburzyło już z góry ustanowiony plan wobec tego stada, urzędniczy plan, bo no nie oszukujmy się, plan był taki, żeby tego stada się po prostu pozbyć. Bez względu na to, co było oficjalnie mówione, że krowy będą uratowane i tak dalej, że będą żyły, no cały czas wisi nad nimi decyzja administracyjna, która nie została uchylona, decyzja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii panią Edytę Siwicką, że krowy należy zutylizować.
Ta decyzja jest w mocy i stąd bierze się wasza obawa, że po prostu te krowy gdzieś ktoś nagle wywiezie i zabije.
Ciągle jest w mocy, mimo różnych deklaracji politycznych z najwyższych władz. Bardzo jesteśmy wdzięczni, no bo nad sprawą pochylił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, nawet prezydent. I właściwie od tego się zaczął taki punkt zwrotny, że jednak jest szansa, żeby to stado utrzymać przy życiu, ale wciąż nie ma decyzji administracyjnej, która by uchyliła decyzję o uboju. Są deklaracje, są jakieś uchwały towarzystwa, uchwały, które dalej nie mają mocy administracyjnej. Na przykład została stworzona taka uchwała, już właśnie Ja za chwileczkę to znajdę. Uchwała, która mówi, że w dalszym ciągu krowy... To jest uchwała Rady Sanitarno-Epizootycznej w sprawie bezpańskiego stada bydła utrzymywanego tymczasowo w miejscowości Ciecierzycy. I ona mówi o tym, że krowy mają nadal żyć, tylko trzeba spełnić określone warunki. Jest to uchwała zaakceptowana przez głównego lekarza weterynarii, uchwała zaakceptowana przez ministra rolnictwa. Ale to dalej nie ma mocy prawnej.
A ty, wczoraj Biuro Ochrony Zwierząt umówiło się w Gorzowie z powiatową lekarz weterynarii.
Ja może tak w skrócie postaram się streścić te kilka ostatnich dni. No więc różne rzeczy się działy. W końcu pojawiła się informacja, że krowy w poniedziałek albo we wtorek miniony mają zostać przebadane. Ale jest ryzyko, że to badanie jest tylko takie pro forma, w rzeczywistości będą zapakowane do ciężarówek i wywiezione do gospodarstwa państwowego, dlatego że kiedy pierwszy raz minister rolnictwa powiedział, że nie będą zabite, to no mimo wszystko stwierdził, że to będzie na jego warunkach, czyli nie zabite, ale przewiezione do gospodarstwa państwowego, a w gospodarstwach państwowych, jak wiemy, różnie się dzieje, patrz Falenty. I wtedy w ogóle wszyscy stracilibyśmy nad tym kontrolę i nie wiedzielibyśmy, co się tam z tymi krowami dzieje. One potem miały być rozdane rolnikom albo sprzedane i tak dalej, i tak dalej. No ale po prostu wszyscy którym zależy na tym stadzie, podejrzewali, że no wtedy się wykryje w tych krowach różne choroby i one i tak zostaną zutylizowane i tak, no bo ryzyko, gdyby się okazało, że jedna krowa jest chora, jest no, potężne. Tutaj oczywiście wchodzą w grę przepisy unijne i te nakładają tak restrykcyjne obowiązki, że no, służby się po prostu boją. Co wtedy, tak? Co z rynkiem mięsnym w Polsce? No więc mimo, że odetchnęliśmy po pierwszej deklaracji prezesa PiS, to jednak informacja o tym, że mają trafić do gospodarstwa państwowego, znowu spowodowała mocne zdenerwowanie i kolejne protesty. Jak zrobić, żeby nie trafiły do gospodarstwa państwowego? No i tak ciągnęło się to, ciągnęło. W końcu no, wpadliśmy na pomysł, żeby któraś z organizacji przejęła to stado. Ale nie było koncepcji, dlatego że każde przejęcie stada, w jaki sposób przejąć, tak? Czy pan Skorupa ma to podarować, czy sprzedać? Okazało się, że każda z tych form będzie wadliwa, dlatego że on ma zakaz posiadania zwierząt zgodnie z wyrokiem sądu z 19 listopada 2018 roku. Czyli on tak naprawdę ma ograniczone możliwości dysponowania tym stadem. Ale sąd nie orzekł przepadku i to jest wada tego wyroku, czyli ciągle pozostaje właścicielem, natomiast nie może się tym stadem opiekować. No jest taki artykuł 38a ustawy o ochronie zwierząt, na którego zwróciła uwagę tylko nasza pani mecenas, kiedy już byliśmy zdeterminowani, żeby zapobiec tej wywózce, że musimy coś zrobić, no włożyć tą nogę w drzwi, żeby one nie wyjechały. I ona znalazła taki artykuł, który mówi o tym, że jeżeli sąd orzeknie zakaz posiadania zwierząt, to ta osoba, wobec której ten zakaz orzeczono ze względu na znęcanie się nad zwierzętami, ma obowiązek ustawowy w terminie określonym przez sąd przekazać to stado innej osobie, innej instytucji, innemu podmiotowi. I musi o tym sąd powiadomić, jeśli tego nie zrobi, no to wtedy takie stado przejmuje gmina. Gmina co prawda płaci za to stado cały czas, ale żadnego formalnego przejęcia nie było. Tutaj było strasznie dużo błędów popełnionych, błędów administracyjnych, niedociągnięć, więc to stado wciąż jakby jest, no, pana Skorupy było do tej pory, a gmina płaciła nie wiadomo na jakiej zasadzie za pobyt tego stada u pana Piotrowskiego, bo tamte krowy zostały przegnane. No i myśmy ten artykuł wykorzystali. Po prostu porozumieliśmy się z panem Skorupą, który, z właścicielem stada, który zgodził się na taką formę przekazania, zastrzegając oczywiście, że ciągle będzie właścicielem, bo on ma ciągle takie aspiracje co do tego stada, żeby ono do niego wróciło po tych 3 latach. I wcale nie jest powiedziane, że tak nie będzie, tak? Chyba, że Sąd Najwyższy orzeknie przepadek, ale to już jakby nie jest nasz, bo sprawa trafiła do kasacji, do Sądu Najwyższego, ale to już nie jest nasza sprawa. Ktoś tym stadem musi się opiekować.
A kto w tej chwili może decydować o stadzie?
No teraz my.
Czyli jeżeli będzie taka możliwość, żeby je przebadać, to biuro musi się zgodzić to na
jest,
to.
To znaczy, to jest obowiązek. To stado musi być przebadane. Tu nie ma innej możliwości. Ono musi być przebadane, żeby w ogóle cokolwiek z nim zrobić. Bo jeżeli chcemy je przewieźć do właśnie gospodarstwa ekologicznego pana Witolda Bieszkę, z którym właśnie rozmawiamy, to bez badań się nie obejdzie.
Czyli walczycie o to, w jakim miejscu mają być te badania zrobione?
To znaczy, my walczymy w tej chwili z urzędniczym betonem, dlatego że badanie niby zostało zaplanowane na poniedziałek.
10 czerwca, tak?
Na wtorek zostało, tak, na wtorek, na piątą rano. Przepędzanie tych krów miało się już odbyć w poniedziałek o godzinie 17. Pismo, ja wysyłałam maile do wszystkich instytucji w sobotę już, że weszliśmy w posiadanie tego stada, a oficjalnie pismo na biurkach poszczególnych instytucji wylądowało rano w poniedziałek. No i to zmieniło całkowicie postać rzeczy. A o 17 otrzymaliśmy informację, maila od pani inspektor weterynarii z powiatu gorzowskiego, że o 5 rano mamy przedstawić stado do badań. 4 kilometry dalej. No było to oczywiście absurdalne polecenie, nie do wykonania. Próbowałam się z panią inspektor jakoś dogadać, że proszę nam dać kilka dni czasu, żeby przygotować miejsce. Tam miejsce już było przygotowywane na sąsiednim właśnie polu przez innego rolnika, który zawarł umowę z powiatowym lekarzem weterynarii, że on wykona tę usługę za 30 tysięcy. No i powiatowa lekarz weterynarii wobec zmiany sytuacji stwierdziła, że my się teraz mamy dogadać z powiatowym, z tym rolnikiem, który ma to stado przepędzić. A on nam zaproponował zupełnie inną cenę, 50 tysięcy, i powiedział, że mamy to płacić z góry i nie dyskutować. To znaczy, nie mamy nic do gadania, jak te krowy będą przepędzane, czy będą używane kłady, motory, motocykle. No ja próbowałam temu panu zwrócić uwagę, że tam są krowy cielne, tam są cielaki, jest upał. Że czy możemy jakieś warunki ustalić, ale nie było w ogóle żadnej dyskusji. On powiedział, że nie będzie z nami dyskutował, bo my się na tym nie znamy. Mamy mu zapłacić z góry, bo nie będzie szukał pieniędzy po Polsce, bo my nie wiemy, on nie wie, kto my jesteśmy. I właściwie w tym momencie negocjacje się urwały. Ale pani powiatowa lekarz weterynarii dalej podtrzymywała swoje stanowisko, że o 5 rano te krowy mają być gotowe. A była 21 dnia poprzedniego. No i po 15 tam telefonach okazało się, że i różnych takich manipulacjach ze strony pani inspektor. To jest w ogóle osobny rozdział, jak urzędnik może się w ten sposób skandaliczny, naszym zdaniem, zachowywać, manipulować, kłamać, oszukiwać. W końcu stwierdzi...
To są bardzo poważne oskarżenia.
No bo niestety tak jest, ale wszyscy o tym wiemy. Mamy dowody na to. Wczorajszy dzień, jak nas pani inspektor przyjęła na własne zaproszenie, no to jest naszym zdaniem absolutny skandal.
Zostaliście wyproszeni.
Wyrzuceni. Mimo, nie tylko my, tam był też zastępca wójta Deszczna, tam była nasza pani mecenas, tam był jeszcze jeden z urzędników gminy, a pani wójt, mimo że zaprosiła nas na spotkanie,
pani powiatowy
lekarz weterynarii, mimo że zaprosiła nas na spotkanie, praktycznie w tym spotkaniu nie uczestniczyła, tylko co chwilę wychodziła. Nie wiadomo, co się z nią właściwie działo, tak jakby szła rozmawiać przez telefon. I na końcu, kiedy chcieliśmy w końcu zadać pytanie o wyznaczenie nowego terminu badań, uznała, że mamy sobie iść. No ale właśnie a propos tych badań o 5 rano, mimo że poinformowałam panią doktor, że nie będzie nas o tej 5, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, poza tym zależy nam na tym, żeby te krowy były jednak przebadane w miejscu obecnego przebywania, że my przygotujemy konstrukcję, kopel, lej, wszystko zrobimy, dogadamy się z tym panem, u którego te krowy są, to ona powiedziała, że w takim razie ona zrobi notatkę, że my nie współpracujemy i wyciągnie wobec nas konsekwencje. No to była tak, w takim stylu prowadzona rozmowa. O 5 rano pani inspektor wraz z lekarzami weterynarii umówionymi oskarżyła mnie też o to, że lekceważę sobie czas prywatny lekarzy weterynarii, bo oni byli umówieni. Ja mówię, tak, ale zmieniła się sytuacja, no i trzeba elastycznie postępować, przecież to nic się nie stanie, jeżeli oni kilka dni później przyjadą. Ja mówię, moim zdaniem lekceważycie czas prywatny wszystkich obozowiczów i tych aktywistów, którzy tam już 3 tygodnie koczują, zawalając w ogóle swoje życie. A to jest ich prywatna sprawa, a nie nasza. No i to była rozmowa w takim tonie. O 5 rano następnego dnia pani doktor stawiła się wraz z lekarzami i sporządziła notatkę. Aha, udawała wielkie zdziwienie, że no jak to, nie ma krów? Przecież miały być. Mimo że wiedziała, że nie będą, bo przecież rozmawiała ze mną, tak? I sporządziła notatkę całkowicie obciążającą nas odpowiedzialnością za to, że te krowy nie zostały w tym miejscu postawione. O 11 przyjechaliśmy wszyscy na spotkanie, no i właśnie to przebiegało w takim tonie. Pani doktor stwierdziła, że właściwie to się zmieniła sytuacja, dlatego że właściciel, pan Skorupa, zmienił zdanie I on jednak już stwierdził, że wycofuje się z tej decyzji, która już została złożona w sądzie i potwierdzona, o przekazaniu nam stada. Wycofywanie się i pisanie jakichś kartek na kolanie nie ma oczywiście żadnej mocy prawnej. Okazuje się, że kartkę podyktowała mu pani, która ma z Mazur, która ma dwa akty oskarżenia o znęcanie się nad zwierzętami. Odebrano jej kilkadziesiąt zwierząt. Stała się pełnomocnikiem tego pana. Napisała maila do ministra rolnictwa właśnie w takim tonie, oskarżając Biuro Ochrony Zwierząt o to, że jesteśmy przestępczą organizacją i tak dalej, i że ekoterroryści z Bozu, no chyba ja konkretnie, zmusiłam pana Skorupę do podpisania tego przekazania.
Ale rozumiem, że te pisma nie mają żadnej mocy prawnej.
Nie mają znaczenia, ale dla pani inspektor weterynarii miały i ona w oparciu o to, to był tylko pretekst, żeby nas wyrzucić. Ona wychodziła, cały czas otrzymywała jakieś instrukcje z góry, rób tak, żeby się ich pozbyć z tego pokoju. I na tym się to skończyło.
A jak w tej chwili wygląda sytuacja? W tej chwili wygląda 20:30.
Tak. W tej chwili wygląda tak, to znaczy już wczoraj wyglądało tak, że pan Skorupa jednak po dłuższych negocjacjach, bo to jest człowiek, który no, ulega różnym wpływom, no i niestety wmówiono mu pewne rzeczy, że myśmy go oszukali, co jest nieprawdą, bo on naprawdę dalej pozostaje właścicielem, ale no, porozmawialiśmy z nim jeszcze raz i on napisał kolejne oświadczenie, że jednak podtrzymuje to pierwsze oświadczenie. I to oświadczenie dzisiaj wylądowało znowu w Powiatowej Inspekcji Weterynarii. I wygląda to teraz tak, że my mimo tego, co się wczoraj stało, dalej przygotowujemy się do badań. No budujemy tą konstrukcję, sporządzimy umowę, bo teraz my przejmujemy finansowanie, nie gmina. No i w ciągu 7 dni chcemy być gotowi do badań.
I teraz na chwileczkę zatrzymamy tą twoją, Iza, wypowiedź, bo to stado żyło na wolności od dłuższego czasu. Te krowy nie są przebadane. Odbywał się między nimi chów wsobny. Nie wiemy, w jakiej są kondycji. I to stado zyskało takie określenie wolne, co może też moim zdaniem trochę błędnie sugerować, że te krowy jakby wychowują się, czy wychowywały się, żyły w lepszych warunkach, że natura im służy, że przede wszystkim nie trafią do rzeźni, że w ogóle żyją poza przepisami, poza prawem. I chciałam pana Romana Frankowskiego z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapytać o to, jak pan z boku trochę na tą sprawę patrzy, bo pytanie, które zadawałam, pisząc informacje o audycji, to czy w ogóle jest taka możliwość, żeby takie krowy na wolności żyły w Polsce? Bo to jest chyba utopia.
Myślę, że to jest utopia, dlatego że co to znaczy, że krowy są wolne?
Ale one 20 lat tak żyły, tak?
Tak, tylko że te krowy nie mogą się wszędzie przemieszczać. Nawet jeżeli wyglądało to tak, że one mogą sobie chodzić gdzie chcą, to jednak były ograniczone cały czas. Dlatego, że wokoło tego miejsca, gdzie te krowy znajdują się, są stada bydła mięsnego zarządzane przez innych rolników, którzy od kilku lat ostatnich bardzo mocno skarżyli się na to, że one wchodzą w szkody, niszczą uprawy i tak dalej. Ale drodzy państwo, ja patrzę tak, tu jest bardzo dużo emocji, które nam tutaj nie służą, bo nawet patrząc z punktu takiego, że w tej chwili, jeżeli wykonamy badania, jeżeli stado nie ma statusu zwierząt wolnych od chorób zakaźnych, czyli ja pamiętam, jak uwalniałem stado, pracując w gospodarstwie dużym, to nie trwało to na zasadzie jednego badania. To jest cała procedura. I teraz tak, jeżeli przy pierwszym badaniu wyjdą wszystkie wyniki, że są negatywne, czyli mamy zwierzęta zdrowe, okej, to ja powiem uczciwie, no nie wiem, to jest dobra wola oczywiście lekarza powiatowego w innym powiecie, że on zgodzi się na to, żeby te zwierzęta przemieścić, bo pamiętajmy, my nie mamy takiej gwarancji, nie mamy takiego zapewnienia, bo uwalnianie stada to są kolejne badania przez kolejne lata. I teraz, żeby nie było sytuacji takiej, że my tutaj się, że tak powiem, rozpalamy i uważamy, że przebadamy jednokrotnie zwierzęta, że będzie można je przewieźć, a lekarz powiatowy danego terenu mówi stop. Nie, nie zgadzam się, bo każdy lekarz powiatowy broni własnego terenu, prawda? To trzeba mieć na uwadze, czyli to może nie być tak, jak nam się to dzisiaj wydaje, że my po prostu wykonamy jedno badanie i to już nam załatwi sprawę.
Ale po tym jednym badaniu krowy można przemieścić.
To znaczy, to jest decyzja lekarza powiatowego, to co mówię, jeżeli on się nie zgodzi, ma do tego prawo, to wtedy te
zwierzęta... Ale załóżmy, że się zgodzi.
Jeżeli lekarz powiatowy się zgodzi, nawet jeżeli dzisiaj by się zgodził. Mhm. On ma do tego prawo, ale on łamie w tym momencie prawo, przepisy i kładzie własną głowę.
Ale mówi pan o lekarzu powiatowym z
zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskiego, gdzie te zwierzęta mogłyby ewentualnie wyjechać. Czyli ja uważam tak, jeżeli spojrzymy na te zwierzęta, które tak fajnie są przedstawiane, że to ostatnie wolne krowy żyjące w Polsce, że one są takie szczęśliwe i tak dalej, to zapominamy o jednej rzeczy, że to są zwierzęta udobowione. To nie są zwierzęta, które kierują się tylko własnym instynktem, czyli potrafią przetrwać w każdych warunkach. W tej sytuacji, jaką mamy na przykład pogodową teraz przy tych upałach, jeżeli nie zapewnimy wody, to te zwierzęta nie są w stanie znaleźć sobie wody. Pamiętajmy o tym.
Ale one są przy rzece.
Okej, ale mówimy o sytuacji, że o wolnych krowach, które rzekomo mogą sobie żyć i one sobie tak
ale
żyły.
Ale pan uważa, bo pan jest hodowcą, pan uważa, że one nie są szczęśliwe?
To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Zwierzęta udomowione będą szczęśliwe wtedy, kiedy stworzymy im prawdziwy dobrostan. A bydło mięsne, uważam, to jest taka grupa, gdzie te zwierzęta... One są śmiejące i są szczęśliwe, zwłaszcza matki z cielętami na pastwiskach, które mogą swobodnie przemieszczać się po danym areale, ale są pod kontrolą, drodzy państwo. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że tam mogą się dziać różne rzeczy. Czasami dochodzi do trudnych porodów i w tym momencie taka matka cierpi, chodzi, cierpi i na końcu może być sytuacja taka, że ona tam zdechnie, nawet nikt nie będzie wiedział, że zdechła, tak? I my mówimy tutaj o tej szczęśliwości. To tak nie funkcjonuje, dlatego że człowiek, myślę, zaingerował za bardzo już w to wszystko, w sensie mówię ogólnie o bydle. I teraz jeżeli my zrobimy pewne rzeczy źle dobierzemy na przykład buchaja do krycia i te zwierzęta będą nieodpowiednio żywione, to możemy mieć problem z prostą rzeczą, z samymi porodami. I to ma prawo się stać. To nie są dzikie zwierzęta, które wiedzą, jak to zrobić. To nie są dzikie zwierzęta, które rozmnażają się okresowo i to jest wszystko zaprogramowane i poukładane, bo proszę zobaczyć, że jeżeli w naturze przeżuwacze rodzą potomstwo, to kiedy rodzą to potomstwo? Wiosną, tak? A jakie jest żywienie w okresie zimowym? Czy te zwierzęta dziko żyjące jedzą bardzo dobrze zimą? Najczęściej nie. Są, powiedzmy, jadą tak, powiedziałbym, na pewnej krawędzi, czyli jedzą tyle, żeby mogły przetrwać, rodzą potomstwo i nagle jest ten wybuch tej roślinności, bo jeżeli rozmawiamy o przeżuwaczach, czyli doskonała pasza, trawa, one wtedy jedzą bardzo dużo tego, ale też dlatego, że produkują tutaj mleko. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli spojrzymy na ciążę u krowy, to ostatnie 3 miesiące, ja bardzo, bo to w zależności też od rasy, trzeba na to szczególną uwagę zwracać, ale to jest tak zwany moment, uważam, limitujący, dlatego że ciele podwaja swój ciężar ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy. I teraz jeżeli popełniamy błędy żywieniowe, no to mamy problem, bo to ciele urasta do większych gabarytów niż normalnie. Krowa nie może urodzić naturalnie tego cielaka.
Ja bym chciała zapytać o tą kwestię, która wydaje mi się mocno się tutaj wyłania, jeśli chodzi o oczekiwania społeczników, że po pierwsze, że trzeba walczyć o to stado, żeby ono nie zostało zabite, a po drugie, najważniejsze to znaleźć dom. I tutaj też chciałam za chwileczkę pana Witolda o to zapytać, czy opłaca się w ogóle mieć krowy, które będziemy tylko hodować i one nie będą zabijane, nie będą w żaden sposób służyły, bo tu są pewne jakieś restrykcje. Jasne. Dotyczące...
To spójrzmy jeszcze z punktu takiego gospodarczego na to stado. Zakładamy, że to stado gdziekolwiek przejdzie, no nie wiemy w tej chwili, ale powiedzmy do pana Witolda. I teraz to, co rozmawialiśmy wcześniej, to, co tu pani powiedziała, że zwierzęta, które okażą się, że są chore, zostaną, no będą musiały być zabite, tak, z wielu, no to jest naturalne takie, to będzie taka potrzeba i zostanie ileś tych zwierząt. Koszt utrzymania tych zwierząt po prostu mnie przeraża, bo to jest bardzo duży koszt. Jeżeli na przykład to stado pozostawimy w takiej sytuacji, że ono jest dzisiaj, ono nie może się na przykład rozmnażać, ale funkcjonuje i musimy zapewnić tym zwierzętom byt do końca ich życia naturalnego.
Żyje krowa ile lat?
No to różnie, bo czasami żyje 15, czasami 25, to jest tak w zależności też od użytkowania i powiedziałbym jeszcze taką kwestię, bo tego też mnie nauczyli hodowcy francuscy, że przy bydle zwraca się bardzo szczególną uwagę, przy bydle zwłaszcza hodowlanym, na budowę. Czy jest poprawna budowa? Dlatego, że zwierzę jak się starzeje, to tak jak człowiek, pewne wady budowy, które są, one są coraz bardziej uciążliwe. Jeżeli krowa na przykład ma jakąś wadę wrodzoną, powiedzmy, źle chodzi, to im będzie starsza, tym będzie jej to bardziej przeszkadzało, czyli będzie krócej żyła. To jest naturalne. Czyli to też takie przypadki, powiedzmy tutaj. Czyli mamy ileś lat, niech to będzie 15 jeszcze, niech to będzie 10 lat. I teraz trzeba zadać sobie też proste pytanie. Jeżeli my z tym stadem nie możemy nic zrobić, jeżeli nie możemy produkować od tego stada cieląt, tylko zostawiamy to, co jest, czy nie mamy żadnego przychodu i mamy utrzymać to stado, to kto będzie utrzymywał te zwierzęta? To jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie my rozmawiamy tutaj o trzech podstawowych chorobach zwalczanych z urzędu. Gruźlica, bruceloza i białaczka. Ale jeżeli ktoś zajmuje się, a tu słyszę, pan Witold ma bydło, to jeszcze są choroby, które na dzień dzisiejszy podlegają akurat w Polsce rejestracji, czyli jeżeli są wyłapane w gospodarstwie przy monitoringu, no to są zarejestrowane. Nie ma sankcji jako sankcji. Sankcje występują tylko w sytuacji takiej, że jeżeli chcielibyśmy dzisiaj sprzedać na przykład to zwierzę do Unii Europejskiej, do kraju, gdzie kraj jest wolny od tych chorób, to jesteśmy zablokowani, tego nie możemy zrobić. Czyli jeszcze dochodzi tu IBR, gdzie w tej chwili wchodzą programy, ale one są dobrowolne. Mamy BVD, mamy chorobę paratuberkulozę, która uważam jest chorobą, no praktycznie na to nie ma ani szczepień, ani leczenia. Bardzo ważne, bardzo trudna. Jeżeli na przykład w stadach, które dzisiaj są na terenie zachodniopomorskiego, nie mamy tych chorób, a nie przebadamy tych zwierząt i wprowadzimy te zwierzęta, to pamiętajmy o tym, że to są też takie choroby, które są cichym zabójcą dla tych innych zwierząt. Czyli jest to bardzo trudna sprawa. Naprawdę jest bardzo trudna, żeby tak powiedzieć na 100%, że te zwierzęta są bezpieczne. Mówię z punktu to jako hodowca.
Panie Witoldzie, czy pan, właściwie co panem kierowało, że zechciał pan, miał taki pan pomysł, żeby to stado do siebie przyjąć? Bo wiedział pan chyba, że społecznicy będą oczekiwać, że te krowy nie zostaną zabite, że pan po prostu im stworzy coś w rodzaju takiego domu adopcyjnego. Nie wiem, jak to nazwać.
Ja bym tutaj chciał dwie rzeczy uściślić. Mhm. Oczywiście z moim poprzednim rozmówcą w pełni się zgadzam. Chylę głowę przed wiedzą szanownego pana. Natomiast my nie jest tutaj jedną rzecz, którą ja muszę wyprostować. Ja nie deklarowałem, że wezmę te krowy po jednym badaniu. Ja deklarowałem, że wezmę je po komplecie badań, czyli po trzech badaniach, które będą prawdopodobnie trwały rok, jak mi powiedział pan mój powiatowy lekarz weterynarii, pan doktor Czerwiński.
Pół roku.
Czyli trzy badania w odstępie czteromiesięcznym. I to jest sine qua non tej całej historii. Co jeszcze jest tutaj bardzo ważne? Te krowy, no powiedzmy, że one są szczęśliwe. Natomiast one mają swój wiek już i to są krowy albo mieszańce, albo powiedzmy pokrewne z tak zwanego HF-a, czyli holsztyńsko-fryzyjskiej. To są krowy, które były kiedyś krowami mlecznymi i to są krowy, które na pewno nie będą żyły tak długo, czyli te 20 lat to możemy zapomnieć. Na pewno te krowy będą żyły, no powiedzmy, będziemy mieli szczęście jakieś 12, może 14 lat. I wtedy co? Co się wtedy dzieje? Ja bym chciał zadać jeszcze jedno pytanie. Co się działo z tymi krowami, które zdychały tym panom skorupą? Co się z nimi działo? Bo to nie była jedna czy dwie krowy, jeżeli to trwało wszystko 20 lat, co potwierdzili mi mieszkańcy gminy. Co się stało z tą padliną? Jeżeli u mnie krowa padnie, u mnie krowy mają dożywocie, czyli dożywają swoich dni i teraz są naprawdę długowieczne, czyli te tak jak mój przedmówca wspomniał, 20 lat, to przyjeżdża firma utylizująca i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płaci 348 zł za utylizację takiej krowy. Natomiast mojej, która jest zarejestrowana, ma oba kolczyki, co jest warunkiem koniecznym, ta krowa jest zabierana i to jest opalane. Natomiast jeżeli te krowy tyle lat tam żyły, a ja tam różne opowieści słyszałem od tych rolników, którzy tam no, mieli po prostu tych krów dosyć. bo te krowy no to latem były nad wartą i żarły sobie trawę, czy tu. Natomiast zimą no, musiały robić szkodę u okolicznych rolników, czyli woziły ludziom w zagrody, rozwalały siano kiszonkę, czy też stogi, jeżeli jeszcze ktoś stogi robi. Więc te krowy 20 lat tam no, po prostu robiły szkody. A teraz co do podstawowego pytania. Dlaczego ja się na to zgodziłem?
Czy to jest jeden z pana szalonych pomysłów? Bo tak właściwie pan się troszeczkę przedstawił.
Szalony, ale ma podłoże finansowe, bo wszystko co robię musi mieć ręce i nogi. Mam łąki na obszarze Natura 2000, łąki skoszewskie w otulinie rezerwatu Czarnocin. I jest coś takiego jak plan rolno-środowiskowy na podstawie planu, który robi ornitolog. I ornitolog nam zaznacza, że w tym roku kosimy tutaj, w tym roku kosimy tutaj, w tym roku kosimy tutaj, a tutaj wypasamy, a tutaj tylko kosimy, a tutaj kosimy i wypasamy. Taka mozaika. Chodzi o to, żeby zachować tam siedliska ptaków wodno-błotnych, czyli głównie czajki, krzyka i derkacza. No, tam jakichś innych wodno-błotnych mniej, tylko te są tak mocno zagrożone. I chodzi o to otworzenie tej mozaiki. Natomiast jeżeli ja mam to kosić, to kosztuje jakieś bardzo duże pieniądze. Ja tak sobie podliczyłem i wyszło mi 320-340 zł za hektar. Czyli skoszenie, przewrócenie siana, ułożenie siana na tak zwane wałki, potem zrobienie z tego balotów siana i wywiezienie. Dużo pieniędzy do hektara. Natomiast jeżeli ja bym wpuścił te krowy, no to zaoszczędzam dużo pieniędzy. I to było A i O tej całej historii. Rachunek ekonomiczny.
No to właściwie mamy jasność. Sprawa wolnych krów stała się w ostatnim czasie symbolem walki o prawa zwierząt. No właśnie, to jest o tyle ciekawe. Tutaj się zwracam do pana Tomasza Turowskiego, filozofa, który walczy o prawa zwierząt, bo właściwie one, krowy, tak, jako zwierzęta gospodarskie mają w swój los wpisane taką służbę wobec człowieka, taką użyteczność, bo tutaj nawet pan Witold mówi o tym, że już musi być jakaś korzyść, tak, że biorę stado, ale ono musi też jakby zapracować na swój dom. Używanie wobec tych zwierząt gospodarskich tego przymiotnika wolne. Niektórych to bardzo irytuje. Ja myślę, że to coś ważnego mówi o nas, o współczesnym człowieku.
To sformułowanie wolne krowy to był takim spełnieniem snu każdego abolicjonisty, tak? Czyli każdego, powiedzmy, teoretyka praw zwierząt, który chce doprowadzić do uwolnienia zwierząt, co wielu osobom wydaje się być mrzonką, ewentualnie utopią. Wolne krowy oczywiście to jest taka metafora, która jest bardzo, bardzo fajna, natomiast wszelkie dane takie rzeczywiste pokazują, że nie ma pokrycia w tym realu, ponieważ były zwierzęta gospodarcze, które no, są wolne, ale mają właściciela, natomiast jest problem z tym właścicielem, komu te krowy przyporządkować. I ta sytuacja tak cały czas narasta, natomiast jest to dla nas, jako dla osób, które się zajmują prawami zwierząt, ewentualnie dobrostanem zwierząt, taka sprawa bez precedensu, tak? Mamy stado krów, które od wielu lat żyły w stanie półdzikim, tak? W zasadzie niepokojone przez nikogo. Nikt o tych krowach nie słyszał jeszcze rok temu, tak? Dopiero kiedy w listopadzie 2018 roku sąd orzekł karę nałożoną na właściciela krów, pana Skorupę. Od tej kary się w zasadzie wszystko zaczęło. Znaczy, z jednej strony sprawa zrobiła się medialna, z drugiej zrobiła się sprawa prawnie w zasadzie nie do końca zrozumiała, ponieważ jeżeli pan Skorupa zostaje skazany za zaniedbanie, no to do obowiązków sądu należy orzec przepadek tego stada i gdzieś wyznaczyć bezpieczne miejsce, a nie likwidacja. I tak na dobrą sprawę ta likwidacja, z tego co wiadomo, z mocy jeszcze, tak? Czyli ten,
nie
uchylono tej decyzji administracyjnej, pomimo tego, że sytuacja się zmieniła i ta sytuacja narasta jak w kalejdoskopie. Natomiast co mi jako teoretykowi praw zwierząt się bardzo nie podoba, to w ogóle przyporządkowywanie zwierząt do wartości użytkowej. Tak? Znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest sformułowane polskie prawo, ponieważ ustawa dotycząca ochrony praw zwierząt w Polsce to nie jest ustawa o prawach zwierząt, tylko to jest ustawa o dobrostanie zwierząt. Tam z jednej strony mamy wpisane w to, że zwierzę nie jest rzeczą, tak, to jest tam gdzieś od 78 roku, kiedy pierwsza ta ustawa powstała za sprawą Oxford's Group zresztą. Zostało to zapisane, później w Polsce proklamowane w 97 roku. Natomiast to jest ustawa, która tak mówi, że zwierzę nie jest rzeczą, natomiast wiele zapisów tej ustawy mówią o tym, że właściciel gospodarstwa ma obowiązek dbać, tak? Czyli zwierzę nie jest rzeczą, ale ma właściciela, tak?
A w prawie cywilnym jest nadal rzeczą.
A w prawie cywilnym nadal jest rzeczą. No i to jest właśnie coś, dążymy do zmiany jako abolicjoniści, dążymy do zmiany prawa po prostu, tak? W Polsce jest to z wielu powodów i przykład tych krów jest przykładem takim dobitnym, niemożliwe, tak? Dlatego, że w grę wchodzą po prostu interesy. A gdzie w grę wchodzą interesy, zresztą nie do końca jasne, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, no to trudno mówić o wolności, tak? Wolne, czyli co żyją poza systemem, no nie są w ten system wpisane. Natomiast co jest
Pan nie wierzy w to, że one zostaną uwolnione, w cudzysłowie tutaj mówię.
Wierzę, że kiedyś wszystkie zwierzęta zostaną uwolnione, ale w przypadku tych krów nie sądzę, tak? Znaczy, wolność dla tych zwierząt polegałaby na tym, że zostanie wycofana decyzja PLW o likwidacji tych krów i to by było dla nas na chwilę obecną wystarczające, ponieważ mierzymy się z jakimiś realiami, tak?
Ja chciałabym tylko przy tej okazji nie została uchylona. Podkreślić, że Polskie Towarzystwo Etyczne, które no, działa w Warszawie, no, cały czas o to się stara, żeby tą decyzję właśnie anulować. I rozmawia z najwyższymi władzami. Miejmy nadzieję, że te rozmowy przyniosą efekty.
Ja chciałam tutaj powiedzieć, że być może dla jakiejś części słuchaczy może być irytujący fakt, że walka toczy się tylko o krowy zdeszczna i to wygląda troszeczkę tak, jakby inne w tym samym czasie mogły być zabijane, że jest na to przyzwolenie.
Znaczy, nie. Co państwo na to? One są symbolem. Któreś krowy musiały zacząć to inne patrzenie na zwierzę gospodarskie, zaczęły one. Pomyślmy także o tym, że no, krowy zawsze są użytkowane, ale mamy też zwierzę gospodarcze, tak jak koń. I konie też częściowo są, niektóre są hodowane do ich naturalnej śmierci, a niektóre są przeznaczane na rzeź. Pytanie, dlaczego tak nie może być z krowami? Właściwie czym się różnią od siebie?
To jest świetne sformułowanie, że one są symbolem. Się w pełni podpisuję pod tym, co pani Iza przed chwilą powiedziała. Ponieważ bardzo często spotykam się, zresztą czytam te fora internetowe, żeby być na bieżąco, bo sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie z tymi krowami i tam są takie, różnego rodzaju podpisy, powiedzmy takiego szarego luda, którzy wypisują, że pochylamy się nad losem krów z deszcza, natomiast w rzeźniach dochodzi tam do Holokaustu i dlaczego z tym nic nie robimy? No bo od czegoś trzeba zacząć, tak? Znaczy, cały problem polega na tym, że w tym takim miszmaszu związanym z prawami zwierząt, czyli tym, co się zajmuje ja na co dzień, profesor Leżanowski ze strony takiej typowo praktycznej, mecenas Kuszlewicz, wielu innych, Tomasz Pietrzykowski, tam jest spora ekipa takich ludzi, którzy się tym zajmują. My dostrzegamy różnego rodzaju za i przeciw, tak? Wiemy, że w rzeczywistości, w której funkcjonujemy, rzeźnie i ubojnie istnieją, tak? W związku z czym bierzemy te krowy jako swoistego rodzaju symbol, który ma być zaczynem czegoś, tak? Natomiast kompletnie nie zgadzam się z tymi wypowiedziami na forach internetowych, że robimy coś dla dobra jednego stada, natomiast nie bierzemy pod uwagę innych. Bierzemy pod uwagę inne te rzeczy, które nam się nie podobają, istnienie w ogóle rzeźni i tym podobne rzeczy, które...
I sposobów, w jakim tam zwierzęta sposoby, są traktowane,
Jakie są zwierzęta przede wszystkim traktowane, no to jest właśnie ten dobrostan, tak, żeby ten dobrostan poszerzyć. Natomiast tutaj jest w dobrostanie takie bardzo ciekawe pojęcie humanitarnego traktowania, tak? Znaczy, co to jest humanitarne traktowanie, jeżeli zwierzę jest własnością, bo ma właściciela? Gdzieś przynajmniej od XVII wieku własność prywatna jest rozumiana jako jedna z głównych cennych wartości. A co to jest główna cenna wartość? Oznaczająca, że własność prywatna jest swoistego rodzaju materiałem, tak? A z materiałem można dysponować jak się chce. I teraz w niektórych krajach istnieje, na przykład w Austrii, czy w Niemczech, istnieją różnego rodzaju programy praw zwierząt, które są wpisane do konstytucji. I my gdzieś byśmy chcieli do tego dążyć, żeby prawa zwierząt były prawami konstytucyjnymi, ponieważ widzimy, że przynajmniej od 40 lat dyskusji akademickich na temat relacji między prawami zwierząt a dobrostanem zwierząt, dobrostan to jest stanowczo za mało. To nam nie o to chodzi. Właśnie cały problem polega na tym, że polska ustawa jest ustawą o dobrostanie. No i każdy chce tym krowom zrobić dobrze, ale na razie nic z tego nie wychodzi.
Pan Roman Frankowski chce zabrać głos.
Ja powiem tak, nie idźmy może tą ścieżką w tej chwili taką, że chcemy likwidować rzeźnie, czy powiedzmy, że prawa zwierząt
ale
i tak dalej.
A pan akceptuje nie.
Dlatego, że spójrzmy na to, że żyjemy w jakiej rzeczywistości. Nie odrywajmy się od rzeczywistości, bo tak to dzisiaj wygląda. Ja tu się z państwem nie do końca zgodzę, że ten dobrostan, to on tam tylko o dobrostanie mówimy. Jeżeli, powiedzmy sobie w ten sposób, mamy psa. Pies poddany jest tresurze. Uważam, że to jest niehumanitarne.
Szkoleniu,
tresurze, czemukolwiek, bo muszę na tym psie wymuszam pewne rzeczy, a to jest dopuszczalne, tak? Bo się mówi, że można takie rzeczy robić. Mając na uwadze dobrostan, musimy pamiętać o tym, że jeżeli znamy naturalny behawioryzm zwierząt, to powinniśmy iść w tą stronę.
Czyli to pies stwarzać, to jest zły przykład.
Ale nie mówię o psie, ja mówię w tej chwili już zostawiam psy i mówię ogólnie o zwierzętach.
Pan chyba nie słyszał o szkoleniu pozytywnym.
Ale okej, tylko chodzi mi tak. Jeżeli mówimy o naprawdę takiej wolności, to powinniśmy się wpisać w naturalny behawioryzm zwierząt, czyli ich zachowania naturalnego i starać się iść właśnie w tą stronę. Jeżeli, powiem szczerze, mam u siebie, bo mieszkam na wsi, mam koty, i powiem szczerze, ten kot wcale nie jest szczęśliwy, jak siedzi cały dzień w domu. On jest szczęśliwy, bo chodzi po działce, chodzi po drzewach, biega, łapie tam myszy, tak. Nie wiem. To jest akurat ten minus taki tego wszystkiego, ale taka jest prawda. On się czuje wtedy wolny i szczęśliwy. Zresztą koty generalnie mają taką naturę.
To zwierzę terytorialne.
I jeżeli spojrzymy na bydło, to co mówimy o krowach, co to znaczy dobrostan, prawda? No to co mówimy. To proszę mi powiedzieć, jeżeli mamy sytuację taką, stado krów mięsnych, teraz, w tym okresie, powiedzmy, pastwiskowym, gdzie matki chodzą z cielętami, one chodzą przez 7 miesięcy, ten kontakt, który się wiąże od momentu porodu między matką a powiedzmy tym cielęciem, to jest coś niebywałego, powiem, obserwowałem to nieraz, jak to się nawiązuje, jak na przykład ciele podchodzi do matki, jak pije mleko, jak ustawia się równolegle do tej matki, dotyka, czyli przez dotyk jest kontakt cały czas matka-ciele, to jest coś, mówię, takiego naprawdę pięknego i naturalnego. I trzeba iść w taką stronę, że z jednej strony, no taki świat jest dzisiaj skonstruowany, wiem, no może kiedyś to zmienimy, że nie będziemy ubijać zwierząt, ale dzisiaj tak to wygląda. Natomiast w tym momencie, kiedy zajmujemy się zwierzętami, to starajmy tam, gdzie jest to możliwe, stwarzać im naturalne warunki, żeby one miały prawie naturalne, tak? Żeby czuły się naprawdę komfortowo, to jest ważne.
No dlatego nie powinny istnieć hodowle przemysłowe, gdzie właśnie, żadna krowa nie ma naturalnych warunków, ale a cielęta są odrywane oczywiście od matek prosto po porodzie.
Ale tu się zgadzamy, dlatego uważam, że powinniśmy może skierować naszą energię w taką stronę, nie żeby zakazać, tylko pokazać. I druga rzecz, edukacja. Proszę zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Jeżeli na wsi, w której powiedzmy obecnie mieszkam, 100 domów. Są praktycznie 3 gospodarstwa, gdzie jest bydło.
To ma pan szczęście.
No mam szczęście. I teraz tak, dzieci nie widzą krów, dzieci nie widzą zwierząt. Akurat moje krowy pasą się na pastwisko, one mają taki, faktycznie są wolne, tylko ograniczone, bo łąka jest ogrodzona, ale mają dowolność, mogą się przemieszczać tam po tej łące, gdzie chcą. I widzę, jak rodzice z dziećmi przychodzą i pokazują krowy. Czyli my musimy edukować też dzieci, przede wszystkim dzieci, żeby potrafiły postępować, że zwierzę to nie zabawka, że to nie można sobie wziąć dzisiaj, a jutro mówię, nie chcę oddać czy do lasu psa wyrzucić, tak? Proszę zobaczyć, ile tu jest problemów takich, pomimo tego, że jest tyle edukacji, tyle się mówi, to nie rozumiem, jak ludzie dalej mogą postępować w ten sposób.
I ta edukacja niech będzie puentą dzisiejszego programu, tej części, w której rozmawialiśmy o krowach. Dziękuję bardzo. Izabela Kwiatkowska.
Dziękuję.
Szefowa Biura Ochrony Zwierząt. Tomasz Turowski.
Dziękuję
filozof
bardzo.
Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zastępca dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Roman Frankowski.
Dziękuję bardzo.
Pan Witold Bieszkę z gospodarstwa rolnego rezerwat Czarnocin.
Czarnocin.
Dziękujemy bardzo za udział. Do usłyszenia i my wracamy po 21:15.